Witam Państwa, jest poniedziałek, 24 sierpnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Cejrowski, Giertych i Zomer promują rosyjską narrację o rozbiorze Białorusi. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu Tomasz Zomer stwierdził na Twitterze, że jest zupełnie oczywiste, że Grodno powinno w przypadku rozpadu Białorusi trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć. Jego narrację promuje Roman Giertych, były lider LPR, który twierdzi, że PiS spełni tę wizję. Za chwilę PiS to ogłosi, będą starali się podgrzać nacjonalizm jak sanacja w 1938, po to, abyśmy wyszli z sojuszy z Zachodem i zostali wspólnikami Putina, napisał Giertych na Twitterze. Podobny przekaz lansuje Wojciech Cejrowski, który w Radiu Wnet powiedział, że Polska mogłaby poprzeć białoruską opozycję tylko wtedy, gdyby obiecano zwrot ziem rdzennie polskich. Takie wypowiedzi wykorzystuje Aleksandr Łukaszenka, który straszy Białorusinów, że są tacy, którzy chcą odciąć kawałek ich kraju. Więcej o podobnych wypowiedziach już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Tymczasem na Białorusi trwają protesty, a Łukaszenka walczy z opozycją. Aresztowano dwóch członków prezydium Rady Koordynacyjnej powołanej przez przeciwniczkę Aleksandra Łukaszenki. Powołana z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej Rada Koordynacyjna miała zorganizować proces pokojowego przekazania władzy na Białorusi. Obecnie w skład Rady wchodzi 600 osób. OMON aresztował współpracowniczkę Swiatłany Cichanouskiej Wolkę Kawalkową i lidera strajku w mińskiej fabryce traktorów Siarchieja Dyleuskiego. Do komitetu śledczego została wezwana Lilia Ułasawa, również członkini prezydium Rady. W zeszłym tygodniu przeciwko Radzie wszczęto sprawę karną. Prokurator Generalny Białorusi stwierdził, że Rada Koordynacyjna dąży do nielegalnego przejęcia władzy w państwie. W niedzielę w ponad 50 miastach Białorusi odbyły się antyrządowe protesty. Wczoraj w stolicy Białorusi, Mińsku, ponad 100 tysięcy protestujących domagało się ustąpienia ze stanowiska prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Niektóre media podają, że liczba demonstrantów mogła sięgać nawet 200 tysięcy. Pochód demonstrantów zmierzał ulicami Mińska do Pałacu Prezydenckiego, jednak drogę odcięła mu milicja i wojsko. W pewnym momencie nad prezydencką rezydencją pojawił się helikopter. Służba prasowa prezydenta Łukaszenki udostępniła nagranie, na którym widać, jak Łukaszenko wysiada z helikoptera ubrany w kamizelkę kuloodporną i uzbrojony w karabin. Swoje poparcie dla Białorusinów wyrazili Litwini, którzy utworzyli 32-kilometrowy łańcuch wolności od Wilna do granicy z Białorusią. W akcji wzięło udział 50 tysięcy osób, w tym prezydent kraju Gitanas Nauseda. Łańcuch Solidarności z Białorusią utworzono również na Łotwie, w Estonii oraz w Warszawie na moście Śląsko-Dąbrowskim. Demonstracje w Mińsku odbywały się również w piątek i sobotę. Każdego dnia brało w nich udział kilka tysięcy osób. Protesty na Białorusi trwają od ponad 2 tygodni. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Aresztowany w czwartek działacz Komitetu Strajkowego Zakładów Białoruskali Dmitrij Kudzelewicz ujawnił się na Ukrainie. Jak informuje Radio Swoboda, mężczyzna został aresztowany przez KGB i zabrany na przesłuchanie, jednak udało mu się uciec. W piątek Aleksander Łukaszenka spotkał się ze strajkującymi pracownikami agrokombinatu pod Mińskiem. Prezydent zagroził protestującym, że jeśli robotnicy dalej będą strajkować, zastąpią ich górnicy z Ukrainy. Jednak ukraińscy górnicy odparli, że nie są łami strajkami i nie zamierzają jechać na Białoruś. Problemy z pracownikami pojawiły się również w białoruskich mediach państwowych po tym, jak część dziennikarzy dołączyła do strajków. W piątek Aleksander Łukaszenko przyznał, że w tej chwili białoruskich dziennikarzy zastępują dziennikarze z Rosji. W piątek ukazał się również wywiad białoruskiego blogera Niechta z premierem Mateuszem Morawieckim. W wywiadzie premier stwierdził, że obecne wydarzenia to przełomowy moment w życiu Białorusi. Czuję, że tu dzień po dniu, godzina po godzinie czasami dzieje się historia. Historia przyspieszyła, dlatego nie mogliśmy stać z boku, powiedział premier. Wczoraj w Wilnie rozpoczęło się pierwsze forum imienia Kalinowskiego. Dwudniowa konferencja ma być platformą dla białoruskich dysydentów do wyrażania swoich poglądów. Tematem rozmów jest rosyjska agresja w regionie oraz demokracja na Białorusi. Organizatorem konferencji jest m.in. litewski parlament i parlament europejski. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele białoruskiej opozycji, politolodzy oraz politycy, w tym polska europoseł Anna Fotyga. Dzisiaj zastępca sekretarza stanu USA Steven Biegun spotkał się na Litwie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Amerykański polityk omówił sytuację na Białorusi także z szefem litewskiej dyplomacji Linasem Linkiewiczusem oraz z ministrem obrony Raimundasem Karoblisem. We wtorek Steven Biegun uda się do Moskwy. Jutro Swiatłana Cichanouska weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Posiedzenie będzie poświęcone sytuacji na Białorusi. Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Dziś ukazał się raport opisujący to zjawisko na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz telewizji Idź Pod Prąd. Raport wymienia ataki fizyczne i słowne na pastorów, członków i sympatyków Kościoła, m.in. spalenie samochodu, odkręcanie śrub w kołach, przebijanie dętek, oblanie fekaliami budynku będącego własnością Kościoła, kierowanie gróźb karalnych, nękanie donosami i inwigilacją oraz nawoływanie do dyskryminacji. Jeden z chrześcijan prowadzący rodzinny dom dziecka po opuszczeniu Kościoła katolickiego został poinformowany, że z powodu zmiany swojej wiary nie będzie mógł dalej otrzymywać dzieci pod opiekę, choć wcześniej za swoją działalność otrzymał nagrodę od wojewody. Tego samego człowieka zaatakowano, paląc mu samochód. Pojazd stał w pobliżu domu, jednak szczęśliwie udało się powstrzymać ogień przed przejściem na budynek.
Jest naprawdę dla mnie coś szokującego, że może dochodzić do takich czynów w Polsce. I dotyczy to środowiska Idź Pod Prąd, chociaż jestem zszokowana, ale nie zdziwiona, tak bym powiedziała, dlatego że to nie jest już pierwszy akt przemocy wobec ludzi związanych z tego środowiska. Ale to mi pokazuje, jak ogromna jest nienawiść pewnych, jak budowana jest, jak budowana była, ona jest cały czas podsycana, ta nienawiść do środowiska. I to mi, stąd mówię, że nie jestem zdziwiona, że to musiało i będzie nadal, jeżeli nie zostanie to, nie będzie to karane, nie będzie to piętnowane, nie zostanie, państwo się tym nie zajmie, to dojdzie na pewno do...
Jednak państwo nie reaguje. Jak czytamy w raporcie, wszelkie śledztwa i dochodzenia prowadzone przez prokuraturę lub policję, a dotyczące działań wymierzonych w Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, są umarzane, nawet pomimo wykrycia sprawców przestępstw, którzy chwalą się tymi czynami w internecie.
Prokuratura Ziobry cały czas umywa ręce w ten sposób, można powiedzieć, zachęcając przestępców, dając im poczucie bezkarności.
Dlaczego tak
Prokuratura
się dzieje?
Ziobry daje tym hejterom poczucie bezkarności. Wysłaliśmy do Ziobry kiedyś cały plik dokumentów pokazujących, co się tam dzieje w tych prokuraturach. Choć był to list polecony, to bez otwarcia odesłali ten list, że jest nie do nich. To pokazuje, że osobiście sam Ziobro może być zaangażowany w te decyzje prokuratorów. To jest skandal. To jest skandal na poziomie międzynarodowym, co robi Ziobro. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i apelowałem do rządu. Apelowałem do prezydenta. Osobiście prezydent został o tych wszystkich przypadkach powiadomiony. I nic się nie dzieje.
Także rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odmówił zajęcia się sprawą szykan i nawoływania do nienawiści wobec Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Raport zwraca również uwagę na dyskryminację ze strony innych instytucji państwowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych trzykrotnie odmówiło zawarcia odrębnej umowy regulującej stosunki pomiędzy Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie a państwem. Także rządowa telewizja odmawia prezentacji poglądów Kościoła w mediach mimo ustawowego obowiązku. Jednocześnie pozwala sobie na kampanie dyskredytujące Kościół Nowego Przymierza, nazywając go niebezpieczną sektą. Pastor Paweł Chojecki podkreśla, że obiektem szykan są także inne kościoły protestanckie w Polsce.
To się dzieje we wszystkich kościołach protestanckich, które nie poszły na ekumenizm. Tylko wielu z nich boi się nawet o tym powiedzieć. Rozmawiałem z pastorami z innych kościołów, mówili, tak, prześladują nas, dyskryminują, ale nic nie powiemy, bo się boimy, że będzie jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że ten raport to otworzy dopiero prawdziwą rzeczywistość. Jak traktowani są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa?
Resort Zdrowia poinformował dziś o 5 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarły 4 osoby, w sobotę 13. W sumie w Polsce zmarło już 1960 zakażonych osób. Resort poinformował dziś także o 548 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 581 nowych zakażeniach. W sobotę było ich 900. Dziś najwięcej zakażeń, 98, stwierdzono na Śląsku. Do zakażeń doszło m.in. na 3 weselach i 1 przyjęciu komunijnym na Śląsku. Zakażenie koronawirusem wykryto u ponad połowy gości jednego z wesel. Tydzień później część gości wesela pojawiła się na przyjęciu komunijnym, po którym wykryto 5 zakażeń. U gości pozostałych 2 wesel wykryto kolejno 3 oraz 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Zakażenie wykryto również u 2 pracowników szkoły podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zakażony jest także funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji. U 13 dyspozytorów pogotowia ratunkowego we Wrocławiu stwierdzono zakażenie. 20 osób przebywa na kwarantannie. Zakażenie wykryto także u pracownicy przedszkola w Kobyłce w województwie mazowieckim, a także u jednej osoby w sanatorium w Ciechocinku. 300 osób z sanatorium jest na kwarantannie. Ponad 800 tysięcy ofiar chińskiego wirusa. Jak podają oficjalne statystyki, już 812 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. Najwięcej ofiar, 180 tysięcy, odnotowano w USA. W sobotę na COVID-19 zmarło tam ponad 900 osób. W Brazylii łącznie zmarło 114 tysięcy zakażonych, z czego w sobotę ponad 800. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 60 tysięcy osób. W Indiach ponad 57 tysięcy. Niemieccy lekarze potwierdzili, że Aleksiej Nawalny został otruty. Lekarze niemieckiej kliniki Charité, do której w sobotę przewieziono rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, poinformowali, że wyniki badań klinicznych wskazują, iż został on otruty. Testy wskazały, że Nawalnemu podano substancje z grupy inhibitorów cholinoesterazy, które w dużych dawkach mogą powodować tłumienie oddechu, drgawki, spowolnienie akcji serca i zapaść oddechową. Pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii, jest w śpiączce. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz napisała na Twitterze: o tym, że Aleksiej został otruty, mówiliśmy od samego początku, mimo wypowiedzi lekarzy z Omska i państwowych propagandzistów. Teraz analizy niezależnych laboratoriów potwierdziły nasze słowa. Otrucie Nawalnego nie jest już hipotezą, ale faktem. Komunistyczne Chiny szykują atak na Tajwan, informują wysoko postawieni amerykańscy urzędnicy. Były dyrektor CIA Michael Morell oraz były admirał marynarki amerykańskiej James Winnefeld twierdzą, że komunistyczne Chiny mogą w styczniu 2021 roku dokonać inwazji na Tajwan. We wspólnym eseju Morell i Winnefeld opisali potencjalny scenariusz ataku, do którego mogłoby dojść 18 stycznia, na kilka dni przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Były dyrektor CIA i były admirał twierdzą, że Chiny będą chciały wykorzystać moment, w którym uwaga świata zachodniego będzie odwrócona od Tajwanu, a zwrócona w stronę walki z koronawirusem oraz wyborów w USA. Dodatkowo przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping ma w ten sposób próbować odwrócić uwagę niezadowolonego z rządu narodu od kryzysu w państwie. Cała operacja ma trwać 3 dni. Rozpocznie się od zmasowanych cyberataków na Tajwan, potem nastąpić ma wyłączenie sieci elektroenergetycznej, a następnie atak z morza i powietrza oraz lądowanie żołnierzy na Tajwanie. Gazeta Komunistycznej Partii Chin Global Times opublikowała artykuł, w którym stwierdza, że to Chiny, a nie USA zdecydują, kiedy dojdzie do ponownego zjednoczenia Chin i Tajwanu. W artykule czytamy, że Pekin nadal liczy na pokojowe zjednoczenie, dlatego odrzuca możliwość zbrojnego ataku na wyspę. Gazeta zaznacza, że Pekin nie ma takiego zamiaru, jednak podkreśla, że jest w stanie przeprowadzić taki atak. Przywódca komunistycznych Chin nie będzie nazywany w Stanach Zjednoczonych prezydentem. W amerykańskiej Izbie Reprezentantów pojawił się projekt ustawy, według której w oficjalnych dokumentach rządu Stanów Zjednoczonych przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping nie będzie określany mianem prezydenta. W języku chińskim Xi Jinping i tak nie jest nazywany prezydentem, tylko przewodniczącym lub sekretarzem generalnym. Określenie prezydent używane jest przez polityków i media zachodnie. Autorzy projektu ustawy twierdzą, że powoduje to złudne wrażenie, że komunistyczny przywódca chiński został wybrany w sposób demokratyczny. Teraz projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Izbę Reprezentantów USA. Komuniści w Chinach niszczą krzyże. Portal Bitterwinter podaje, że tylko w jednej chińskiej prowincji Anhui z ponad 900 kościołów władze usunęły krzyże. Portal dodaje, że w większości z nich, czyli w ponad 650, krzyże usunięto zaledwie w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Przykładowo tylko w mieście Lu'an krzyże zdjęto z ponad 270 kościołów. Pewien chrześcijanin z prowincji Anhui wyjaśnił portalowi Bitterwinter, że jeśli kościół odmówi zdjęcia krzyża, członkowie zboru mogą stracić świadczenia socjalne, takie jak emerytury i dotacje na walkę z ubóstwem, a także wpływa to na możliwość przyszłego zatrudnienia ich dzieci. Oprócz usuwania krzyży, policja chińska urządza także najazdy na kościoły chrześcijańskie. W prowincji Fujian do jednego z kościołów w połowie sierpnia wtargnęli funkcjonariusze policji i lokalni urzędnicy. W kościele odbywało się wtedy spotkanie matek. Portal China Aid podaje, że policja, nie mając z sobą żadnego nakazu, przeszukała kościół i zatrzymała uczestniczki spotkania. Podczas zatrzymania jedna z nich zapytała o podstawy prawne działań policji. Funkcjonariusz odpowiedział: czy nie rozumiesz różnicy między teorią a praktyką? Chrześcijanki zostały zabrane na komisariat, przesłuchane i wypuszczone. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Wspierane przez Rosję władze Białorusi wzmacniają armię i stawiają w stanu gotowości swoje wojska przy polskiej granicy. Tymczasem Roman Giertych, Wojciech Cejrowski i Tomasz Zomer promują rosyjską narrację o rozbiorze Białorusi. Komu służą, w co grają, o tym w pierwszej części dogrywki Idź Pod Prąd, a potem mecenas Andrzej Turczyn w odpowiedziach na Wasze pytania o spalenie samochodu chrześcijanina z telewizji Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dziś premiera raportu o prześladowaniach wobec chrześcijan w Polsce na przykładzie Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza. Eunika Chojecka, zapraszam. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Jest zupełnie oczywiste, że Grodno powinno w przypadku rozpadu Białorusi trafić do Polski. Tak napisał na Twitterze Tomasz Zomer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas, założonego przez oczywiście Janusza Korwin-Mikkego. Jak oceniasz takie wypowiedzi, jeszcze będę cytować, kolejnych polityków czy publicystów z Polski na temat Białorusi w tym określonym czasie?
O działalności Korwina-Mikke, no bo to jest taki, można powiedzieć, przydupas Korwina, który po nim objął Najwyższy Czas, czy bardziej zastępuje go jako redaktor naczelny Najwyższego Czasu, ale wiadomo, że całym tym środowiskiem rządzi i kieruje Korwin-Mikke. Wypowiadałem się wielokrotnie. Moim zdaniem to jest twór PRL-u i to, co on robi, służy interesom PRL-u. Kto rządził PRL-em? No to jest oczywista oczywistość. Nie dziwią mnie te kolejne wspierające rosyjską, putinowską narrację wypowiedzi, czy to Korwina, czy jego przydupasu.
Ale dlaczego jest to według ciebie rosyjska narracja?
Bo to jest sposób, w jaki Łukaszenka, czyli taki przydupas Rosji z kolei na Białoruś, próbuje sobie podporządkować społeczeństwo białoruskie, a szczególnie wojsko i służby. Zaczyna mówić, że oto ci wredni Polacy zamierzają najechać na Białoruś i oderwać kawałek Białorusi. Tu mówi o Grodnie, mówi, że już tam powiewają flagi polskie. Rzeczywiście część głupich ludzi, szczególnie no prostych żołnierzy, nie mających dostępu, to może nawet nie tyle głupich, co nie mających dostępu do informacji, a łatwych do podpuszczenia za pomocą emocji, może zacząć strzelać do protestujących, jeśli ich się pokaże jako obcych agentów. To właśnie robi Łukaszenka. No i zobaczcie, że w Polsce od razu uderz w stół, a nożyce się odzywają, czyli są już jakieś ośrodki tutaj, które będą dawać pożywkę propagandzie rosyjskiej czy białoruskiej, że rzeczywiście Polska ma jakieś tego typu plany.
Ale jednocześnie Korwin-Mikke mówi, że z jednej strony losy Białorusinów go nie obchodzi, ale z drugiej strony, że powiedział, że kto chce obalić Łukaszenkę, ten jest agentem Putina i że gwarantem niepodległości Białorusi jest właśnie Łukaszenka.
Ja protestuję przeciwko logicznemu rozbiorowi tego bełkotu. Przecież to jest człowiek skierowany, jak mówię, w czasach PRL-u do robienia wody z mózgu Polakom. To jasno powiedział towarzysz Urban, który wtedy zarządzał propagandą PRL-u przeniesioną do III RP, czyli Telewizją Polską, i powiedział: Korwina puszczajcie jak najwięcej, on nam nie zaszkodzi. W domyśle on nam pomoże. No to pomaga do dziś. Oto
ale
wielka tajemnica.
Jednak cię poproszę, żebyś się odniósł do tej tezy, nie tylko powtarzanej przez Korwin-Mikke, że gwarantem niepodległości Białorusi jest właśnie Łukaszenka, no i on powinien stać na czele.
Dokładnie taka
państwa.
Sama teza jest powtarzana przez lobby prochińskie w Polsce, że tylko komunistyczna partia Chin może zagwarantować integralność i brak chaosu w Chinach. Tak jakby to byli jacyś gorsi ludzie, którzy nie potrafią wyłonić z siebie właściwych elit i właściwe jakiegoś republikańsko-demokratycznego rządu, tylko to są tacy podludzie, którymi trzeba za mordę ich chwycić i rządzić batogiem. No to właśnie mniej więcej jest takie myślenie o naszych braciach Białorusinach. Absolutnie nie myślę, że Białorusini nie zasługują na normalne państwo. Wręcz przeciwnie, są normalnym narodem. Mówiłem o tym, jak wielu chrześcijan tam już jest. Jak naprawdę jeszcze więcej niż w Polsce jest chrześcijan na Białorusi. Rzeczywiście odwołujących się osobiście do Jezusa Chrystusa, do Jego Słowa, do Nowego Testamentu. Także ci ludzie dzisiaj stanowią, można powiedzieć, elitę tego narodu. Jestem przekonany, że oni doprowadzą Białoruś do niepodległości. Niedawno Czarek mówił, że na ulicach Mińska i gdzie indziej śpiewane są już chrześcijańskie pieśni. Także to, co mówiłem, zobaczcie, się dzieje. Choć nikt w Polsce nie mówi o tym duchowym aspekcie przemian na Białorusi.
Również Białorusini, którzy protestują przeciwko Łukaszence, śpiewają Mury Jacka Kaczmarskiego. Tam czuć ten wolnościowy, demokratyczny duch, ale w Polsce pojawiają się, tak jak mówiłam, głosy ze strony Tomasza Zomera, ale także Romana Giertycha. Jest to, jak wiemy, założyciel Młodzieży Wszechpolskiej. On podgrzewa ten temat i wieszczy, że PiS rychło ogłosi plany aneksji Grodna. Jak to skomentujesz?
No znowu bym musiał bzdury komentować, także to, że
jednak one
pan
są
Giertych,
komentowane
no właśnie,
szeroko w mediach
tym się
i na
różni.
To jest reakcja Łukaszenki, podgrzewa emocje.
Tak, no to właśnie
emocje.
O tym mówiłem, ale zobaczcie,
dlatego
tym
o czym
się
mówimy.
Różni telewizja Idź Pod Prąd, że my mówimy jasno, prawdę, informujemy, mówimy różne mądre rzeczy, a zobaczcie, pozostałe media rajcują się bzdurami. Rajcują się bełkotem jakimś albo kompletnie nielogicznym, niehistorycznym, albo nawet wręcz jasno sterowanym z Moskwy. Także no, nie będę komentował tych bredni Giertycha, powiem tylko o jego życiorysie. Pochodzi z rodziny bardzo katolickiej, która jego jakiś tam pociotek był kapelanem czy czymś takim u samego papieża. Pochodzi z rodziny, której jeden z takich prominentnych członków tej rodziny poparł rządy i stan wojenny tego zbrodniarza Jaruzelskiego, nie? On potem się jako taki narodowiec, zresztą chyba w UPR-ze też miał jakiś epizodzik, potem wielki narodowiec założył se z Bosakiem tą jakąś tam, jak to się nazywa, czy Bosak był jego przydupasem wtedy, bo powiedzenie, że razem zakładali
Młodzież Wszechpolska.
To może by było dla Bosaka zbyt niosące w górę. Także Bosak robił jako taki przydupasik i założyli Młodzież Wszechpolską, nie? Czyli się na takich jeszcze bardziej od PiSu na prawo. Potem siup, hop, siup, zmiana dup, przeskoczył na Platformę Obywatelską i już jest teraz, wiecie, pro Unia, pro wszystko, kuń skacze tam na takich kodach różnych i tego. No to jak poważnie traktować wypowiedzi takiego człowieka? No tyle w temacie.
Ale Grodno kiedyś należało do Polski i są ludzie w Polsce, którzy te resentymenty podgrzewają. Jakbyś do nich skierował swój przekaz?
No to właśnie na tych resentymentach rzeczywiście części być może Polaków, kresowiaków, gdzie tam ich rodziny się stamtąd wywodzą i tak dalej, ruska agentura bazuje i próbuje skłócać Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców właśnie resentymentami. Właśnie resentymentami. Oni na tym potrafią najlepiej grać. Skłócanie ludzi, rozdrapywanie ran bez możliwości zagojenia, to jest ich agenturalna robota. Straciliśmy Wielką Rzeczpospolitą. To jest nasza wina, a nie Białorusinów, czy kogo tam jeszcze innego. To my odwróciliśmy się od Boga Biblii w kierunku jezuickiej kontreformacji, mówię o naszych prapradziadach. Zaprzepaściliśmy najwspanialsze państwo na świecie. I tylko to nasza jest wina. I jeśli mamy coś poprawiać, to nie przez resentymenty, ale przez powrót do złotego wieku, do jego wartości, do Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i do Biblii jako źródła prawdy.
Wojciech Cejrowski, uznawany za prawicowego, powiedział w Radiu Wnet: poparcie dla białoruskiej opozycji tak, ale w zamian za zwrot polskich ziem. Co byś odpowiedział Wojciechowi Cejrowskiemu?
Ja bym w ogóle z nim nie gadał.
Ale jeśli już byś musiał.
To ja wolę o nim coś powiedzieć ludziom, którzy są rozsądni, a nie jakoś skrajnie głupi albo nie wie, jeszcze co gorszego. Nie? Radio Wnet. Tu już z panią Hanią wielokrotnie mówiłem o redaktor Hannie Szen. Mówiliśmy, kogo to Radio Wnet lansuje. Lobby komunistów chińskich w Polsce. Cały czas tam są lansowani. Redaktor Skowroński ogłosił miejsce dla swojej żopy i powiedział, se siądzie na górze razem z jakimś tam, nie wiem jak on się nazywa, ten pyfel i będą patrzeć na starcie komunistyczne Chiny kontra Stany Zjednoczone. I będą kibicować, tak cały ton tej wypowiedzi był, że będą kibicować chińskim właśnie komuchom chińskim na pochybel Amerykanom. No to już każdy wolny Polak, rozumny, to już wie, z czym mamy do czynienia. I teraz w tej rozgłośni akurat nagłaśnia się towarzysza Cejrowskiego. No to co tu więcej mówić?
Dobry czas
to
jest...
krzyczy samo za siebie.
Dobry czas jest teraz, aby się dogadać, co będzie dalej. Zwrot ziem rdzennie polskich zabytków, majątków, budynków, dzieł sztuki i kościołów, przekonywał w Radiu Wnet.
No a dalej, a właśnie na tym nie kończy, tylko mówi, a no właśnie tu oddajcie Grodno i tak dalej, w zamian za poparcie. No to są jego haniebne słowa. To jest precyzyjny moment, właśnie, żeby budzić te resentymenty, żeby dawać amunicję propagandzie Łukaszenki i kompromitować, dyskredytować zarówno Polaków na Białorusi jako agentów imperializmu i utraty niepodległości Białorusi, jak także sprowadzać ogromne zagrożenie na te setki tysięcy protestujących. Przecież Łukaszenka ich morduje. Przecież coraz kogoś albo wyłowią z rzeki, albo gdzieś zastrzelą, albo gdzieś dziesiątki czy setki osób na tortury łapią. To się dzieje dziś. To nie jest zabawa. Także takie gierki, które robi sobie Najwyższy Czas czy Radio Wnet, to jest przykładanie ręki do zbrodni.
Ale dlaczego Polacy powinni popierać te protesty prodemokratyczne w Białorusi, panią Cichanouską, a nie popierać Łukaszenki.
Cichanowską trzeba mówić. Ja nie wiem, skąd się wzięła ta jakaś dziwaczna taka wymowa. Coś, to nie umieją pisać, tylko tak po angielsku będą, pan Cichanowską. No. Dlatego, że taka jest nasza tradycja historyczna. Takie jest nasze miejsce na mapie. Taka była nasza rola, żeby być oazą wolności dla wszystkich i być nadzieją wolności dla wszystkich. Tak właśnie wyglądała i mam nadzieję, że będzie wyglądała nasza historia. Dalej jest to nasz najlepiej pojęty interes narodowy. Pan Waszczykowski, który niedawno gościł w naszej telewizji, minister spraw zagranicznych, podał taki graf na swoim Twitterze, gdzie pokazuje, jeśli Putin chciałby zaatakować znowu tak, jak w 1919 i 20 roku szedł na wschód, to właśnie Białoruś jest kluczem tego klina. Tu zresztą właśnie przez tereny Białorusi szła ta banda, bo nie powiem armia, banda dziczy ze wschodu pod dowództwem tego renegata Tuchaczewskiego. Nie? To właśnie tędy szła i tu każdy ten atak będzie szedł. Dlatego niepodległa Białoruś, oczywiście republikańska, rządzona sprawiedliwie, jest w najlepszym, najbardziej pragmatycznym interesie wszystkich Polaków. A widać, że Łukaszenka, choć miał szansę zmienić barwy i przekształcić Ukrainę, przepraszam, Białoruś w naprawdę niepodległe, republikańskie, chrześcijańskie państwo, to z tego nie skorzystał, wybrał sojusz z Putinem, dzisiaj zaprasza jego wojska. Także mówienie, że on w jakikolwiek sposób chroni niepodległość Białorusi, jest po prostu żartem.
Cejrowski sam też sobie zaprzecza, ponieważ mówi, że idziemy do osłabionej Cichanouskiej i mówimy, że możecie polski rząd poprzeć, ale dziękuję, to jest za mało. Dobry teraz czas, żeby zwrócić ziemię rdzenne i tak dalej. No to osłabiamy ją jeszcze bardziej w tym momencie mamy ją w ten sposób wesprzeć. Ja cię chciałam jeszcze...
Takiego bełkotu nie należy logicznie rozbierać.
Ale niestety...
To jest na podburzenie nastrojów i danie pożywki ruskim czy tym łukaszenkowskim mediom dzisiaj.
Cejrowski dodaje, nie chcemy tam bałaganu w Białorusi, wolimy jak tam jest porządek. Czy pani Cichanouska przepędzi manewry rosyjskie ze swojego kraju? Nie padają takie głosy ze strony opozycji wobec Łukaszenki, czyli mogę wnosić, że w stosunkach z Rosją nic się nie zmieni. Ta narracja, że Łukaszenka jest gwarantem nie tylko niepodległości, ale także
dezinformacja. To nie jest narracja, to jest typowa dezinformacja.
Czyli nie obawiasz się tutaj, jeśli chodzi o panią Cichanowską, nazwijmy ją tak, rzeczywiście, że jakby ona objęła rządy, to zwiększyło to bałagan i chaos na Białorusi i w tym momencie polepszyło pozycję Rosji wobec Białorusi i wobec Polski.
Ona jasno deklaruje, że jest tylko przejściowym rozwiązaniem. To jej mąż jest prześladowany, do więzień wsadzany i tak dalej. Ona została zmuszona do emigracji. Także ona mówi, że tylko kiedy uzna się zwycięstwo jej w tych wyborach, ona zaraz rozpisze nowe, wolne wybory. Oczywiste jest też, że w czasie przejmowania władzy po komunizmie nastąpią jakieś niepokoje, jakiś tymczasowy chaos. Ale nie można tolerować diabła tylko dlatego, żeby mówić, że jak go przepędzimy, to przez jakiś czas może będziemy mieli dyskomfort, bo nie wszystko będzie tak, jakśmy się do tej pory przyzwyczaili. Trzeba walczyć ze złem i kropka. A nie uprawiać takie sofizmatyki jakieś, sofizmatykę jakąś taką rusko-chińską.
Tak jakbyśmy, drodzy państwo, mówili, że trzeba wspierać Hitlera, bo przynajmniej
porządek będzie.
Wprowadza w III Rzeszy. No i ten porządek tak może by i wprowadził w całym świecie. Tak samo, taka sama narracja, że Xi Jinping trzyma Chińczyków w porządku. No co z tego, że zabija, torturuje, jest komunistą i zbrodniarzem, ale przynajmniej jest tam porządek. Taka sama narracja. Drodzy państwo, przed nami druga część programu. Mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej, o spaleniu samochodu chrześcijanina z Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza, a także o raporcie Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza i Idź Pod Prąd. Przed nami ta druga część.
To jeszcze w oczekiwaniu na Andrzeja pokażę wam, bo poruszałem w programie o 13 sprawę policjanta, naszego brata w Chrystusie z Czarnkowa, Tomka, biskupa, i pokazywałem wam, jaka dysproporcja w działaniu prokuratury. Mówiłem o dziwnym zachowaniu prokuratury, że choć policjant został zaatakowany, to prokuratura umyła ręce i z takim, no jak chce, to niech na drodze cywilnej, niech sam się o ochronę, że tak powiem, broni, a przecież to on jako policjant został tam zdyskredytowany, zaatakowany i tak dalej, czyli państwo polskie, któremu służy jako dzielny policjant, bo jest jednym z bardziej szanowanych policjantów w Czarnkowie, naraża swoje życie każdego dnia właśnie w ochronie mieszkańców Czarnkowa i okolic, powinno państwo polskie, czyli prokurator, stanąć, a prokurator mówi nie, jest przestępstwo, ale to się ześcigaj cywilnie, nie? Zobaczcie, że dokładnie takie samo przestępstwo, czyli nękania i hejtowania policjantów w tym samym Czarnkowie, wręcz nawet Tomek biskup brał udział w akcji wyłapywania tych hejterów, tylko że z innego paragrafu. I tam już państwo polskie dobrze funkcjonuje. Tam już policja działa. Tam już prokuratura stawia zarzuty. Jak to? Ślepy przypadek? Czy celowa dyskryminacja?
O to zapytamy m.in. mecenasa Andrzeja Turczyna. Przed nami druga część programu i odpowiedzi na wasze pytania. A z nami jest mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dlaczego w Polsce, Andrzeju, dochodzi do takich aktów przemocy wobec protestantów, jak spalenie samochodu jednego z chrześcijan z Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza?
Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, jest taka, że bo w Polsce nie ma tradycji wolności, wolności religijnej, wolności słowa, wolności myśli. Gdy ładnie jest to wszystko być może nawet i opisane w przepisach prawa, ale fakty są takie, że my Polacy, no bo to by trzeba było tak powiedzieć, my Polacy mamy z tym kłopot. Mamy kłopot z tym, że sąsiad jakoś inaczej sobie myśli albo inaczej w coś sobie wierzy. Taka ludowa religijność moim zdaniem wręcz prowadzi do tego, że to nawet dobrze i pobożnie by się mogło okazać, gdyby takiemu heretykowi się w życiu nie powiodło. A tak poważnie, no to nie wiem, to pewnie z tego powodu też i że jesteśmy takim bardzo wciąż, mimo wszystko, takim narodem, który w taką ludową religijność wierzy, a ta ludowa religijność, ona właśnie ma takie cechy takiego nieprzejednanej nietolerancji, o tak. Moje obserwacje na przykład tego, jak wygląda wolność słowa, czy wolność myślenia, czy wolność wierzenia w to, co kto chce, na terenie innych państw, nawet państw europejskich, oczywiście myślę głównie o Stanach Zjednoczonych, jest taka, że bardzo daleko nam do tamtego wolnomyślenia i do tamtej no, tak zwanej tolerancji. My nie mamy tego. Nie wiem, czy to być może wynika z jakichś zaszłości historycznych, ale u nas w Polsce jest to poważny problem.
To jest poważny problem. Rzeczywiście zgadzamy się w tej kwestii, ale przecież na przykład w tę sobotę, 22 sierpnia, był Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię i wyznanie. On również był obchodzony w Polsce, także przez Kościół katolicki. Czy takie no, można powiedzieć, obchody nic nie dają, rzeczywistość skrzeczy, można powiedzieć.
No nic nie dają, no bo to nie chodzi o to, jak ładne uroczystości się obchodzi, jak one pięknie wyglądają, tylko chodzi o to, co człowiek ma, pojedynczy człowiek i razem masa wszystkich ludzi, co mają w swoich sercach. I mówię, no moim zdaniem, no niestety, ale my Polacy mamy taką nietolerancję wciąż w swoich sercach, taki... No, zresztą sam pamiętam z jakiejś takiej swojej młodości, kiedy się przyglądałem temu w czasach licealnych, gdy się przyglądałem, można powiedzieć, innowiercom, no to nie wiem skąd się u mnie brało, ale brało się u mnie takie przekonanie, że to są jacyś źli ludzie. Później się to okazało, że to jest nieprawda, ale... No takie gdzieś my to w Polsce sobie wymyślamy takie coś i później takie zdarzenia, że jest się wobec kogoś nietolerancyjnym, że się mu nawrzuca, że się buduje taką atmosferę niechęci, później to się przerodzi w atmosferę nienawiści, później w atmosferę przemocy, to w takich ludowych głowach, nie w ludowych znaczeniu ludzi mieszkających na wsi, tylko w takich, nie wiem jak to nazwać, w takich głowach powoduje, że nawet przychylnie ludzie patrzą na takie akty przemocy. No to jest powszechne zjawisko, myślę, że na całym świecie, znaczy na całym świecie. No, nie, ale jak się stworzy taką atmosferę, o tak, jak się stworzy taką atmosferę takiej niechęci wobec jakiejś wąskiej grupy ludzi, no to później przychylnie się patrzy na tą niechęć. No ja przypomnę, że, to było dla mnie odkrycie, że gdy Niemcy przygotowywali się do tego, żeby wymordować Żydów, no to oni tak, przynajmniej nie wszyscy, nie rozmawiali o tym, żeby wymordować Żydów, bo to Żydzi, tylko okazało się, że Żydzi są chorzy, że szerzą się w gettach przeróżne choroby. No i był motyw do tego, żeby różne sanitarne warunki zadbać. No i pojawiło się ludobójstwo. Jest to problem. Każdy człowiek powinien się kontrolować w zasadzie codziennie, ale myślę, że taki człowiek, który nie ma jakiejś takiej osobistej relacji z Bogiem, gdzie tam nie zerknie se czasami do Biblii, żeby sprawdzić, czy on trzeźwo i prosto myśli, no to niestety będzie miał z tym problem.
Jaka jest tego przyczyna tej nietolerancji, pastor Paweł Chojecki? Przecież nie zawsze tak było. Byliśmy państwem, które słynęło z tolerancji także religijnej.
No to jest oczywiście kontekst historyczny tutaj związany z czasami kontrreformacji. To wtedy zaczęły się najpierw tumulty, potem zaczęło się wykluczanie, wypędzanie chrześcijan, odmawianie biblijnym chrześcijanom, czy ogólnie niekatolikom równej pozycji w państwie, dostępu do urzędów i tak dalej, i tak dalej. No to jest czasy... właśnie katolickiej, jezuickiej, głównie kontrreformacji. Potem przychodzą czasy zaborów. Akurat tak się złożyło, że na większości terenów no to zaborcy byli albo z kościołem prawosławnym, albo z kościołem luterańskim, Prusacy, utożsamiani. No to kto jest Polakiem? No ten właśnie, kto nie jest ani prawosławny, ani nie jest protestantem, tylko jest katolikiem. Ukształtował się ten mit Polaka-katolika. Oczywiście absolutnie niehistoryczny, niesprawiedliwy, nieprawdziwy, ale zobaczcie Państwo, że ten mit Polaka-katolika uprawia dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Jego szef, czyli Jarosław Kaczyński, w tym raporcie ujęliśmy jego takie opinie, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm i kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę.
Ja ci przerwę, chodzi o raport, chciałem zadać... raport Idź pod prąd, czyli dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza i Idź pod prąd. On dzisiaj ma swoją premierę. Znajdziecie go na idźpodprąd.pl.
Chciałem do Andrzeja skierować pytanie, bo no, ty masz dość już bogatą praktykę adwokacką, znasz sądy, prawników, sposób funkcjonowania policji. Czy spotkałeś się w swojej karierze z takim szeregiem, ciągiem całym, zaniechań prokuratury, nawet kiedy funkcjonariusz publiczny w rodzaju policjanta jest poddany nagonce, zniesławianiu, dyskryminacji, hejtowi czy stalkingowi, nie wiem gdzie tam kwalifikować, to prokuratura umywa ręce. Spora część spraw wymienionych w raporcie gdzieś przez twoje biurko się przewinęła, także znasz je dobrze, czy powiedzmy no, nawet bardzo dobrze. Czy wydaje ci się, że to jest działanie całkowicie przypadkowe tych prokuratorów rozrzuconych po całej Polsce, czy ma to związek z taką katolicko-komunistyczną orientacją Prawa i Sprawiedliwości, no i że prokuratorzy po prostu wykonują, że tak powiem, życzenia władzy?
Tego nie wiem, czy prokuratorzy wykonują życzenia władzy, bo myślę, że wiele takich spraw opiera się nie o życzenia, tylko o domniemane oczekiwania, bo to taka konstrukcja, myślę, że w głowach ludzi się pojawia, że sobie ktoś myśli, co będzie dobrze, czego oczekuje ode mnie przełożony. Ten przełożony czasami w ogóle nic takiego nie mówi, ale i oczekuje. No i tam właśnie ten podwładny to sobie wtedy realizuje te domniemane oczekiwania. Na to pytanie, które zadajesz, to myślę, że bardzo prosto sobie udzielić odpowiedzi, bo wystarczy sięgnąć do niedawnej przeszłości, na przykład gdy pojawił się na przykład hejt wobec policjantów. No, były takie momenty, gdzie w internecie takie rzeczywiście pojawiał się taki hejt wobec policjantów. No, co wtedy robiła Komenda Główna Policji? No, Komenda Główna Policji wtedy wydawała polecenia podległym funkcjonariuszom i w sposób bardzo szybki, widowiskowy, spektakularny można było zaobserwować, w jaki sposób policja wyłapuje tych hejterów. No, w sytuacji, kiedy tutaj mamy z podobnymi sytuacjami czy zjawiskami do czynienia i nie mamy podobnego zaangażowania sił i środków, chęci ze strony służb państwa, to każdy człowiek sobie pomyśli, że to chyba nie jest zjawisko przypadkowe i to chyba nie jest zjawisko takie pozbawione jakichś podstaw takich, właściwie to nie wiem jakich. No. Gdzieś to tkwi ten problem w ludzkich sumieniach, i no moim zdaniem to będzie w Polsce niezwykle trudno zwalczyć, bo przepisy przecież można by powiedzieć, że nawet mamy i dobre, bo przepisy są wystarczające. Można tego rodzaju zjawiska takiej przemocy fizycznej, emocjonalnej, słownej i tak dalej, można z nimi walczyć. A jednak się to nie dzieje w oczekiwanym kształcie. Oczywiście no, można odmawiać ciągle, mówić, że nie, to nie było tak. Czyli czarne nie jest białe. No i można tak ciągle powtarzać. Gdy dotyczy to małego środowiska, można tak robić. No ale przyniesie to zgubny efekt, bo w końcu się być może zdarzy jakaś tragiczna sytuacja. No i co wtedy? No i wtedy trzeba będzie za wszelką cenę pokazywać, że jednak się od początku czyniło dobrze, czyli że te wszystkie postępowania, które się wszcząć powinny, a nie zostały wszczęte, że to prawidłowo. Bardzo dobrze, że się pojawił taki raport. Ja go przeczytałem bardzo ładnie, to jest i tak zawodowo zrobione. Myślę, że trzeba to upubliczniać. Niestety myślę, że takie ja mam przekonanie. Niestety myślę, że to nie odniesie jakiegoś efektu w Polsce. Myślę, że tych rządowych kacyków, którzy ponoszą tak naprawdę odpowiedzialność za te zaniechania, trzeba zawstydzić gdzieś z zagranicy.
No właśnie, o tym rozmawialiśmy o godzinie 13:00 i o tym też piszą nasi widzowie. Dziękujemy za wasze głosy, żeby ten raport przetłumaczyć na angielski i wysłać na przykład do pani ambasador USA Mosbacher.
To oczywiście są wszystko fajne myśli, chodzą nam po głowie, będziemy już, tłumaczenie tego raportu jest w drodze, ale chciałem jeszcze docisnąć, Andrzeju, trochę, jeśli pozwolisz, w sprawie tych prokuratorów, bo tak, to mówiąc o tym próbie spełniania oczekiwań władzy tej katolicko-komunistycznej, czyli pisowskiej, może się pojawiać taki samoczynny, że tak powiem, dryf u tych wszystkich prokuratorów, że oni tak po prostu nie widzą tych przestępstw wobec protestantów polskich, ale w jednej z tych spraw mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prokurator bardzo dobrze prowadzi sprawę w kierunku jej wyjaśnienia i kiedy już jest gotowy do praktycznie skierowania do sądu sprawy, w tym momencie zostaje zamieniony decyzją taką no, z góry, z Warszawy, urzędniczą, zostaje wymieniony prokurator i jego następca już wszystkie sprawy z automatu umarza, nie widzi, przeciąga, tam nęka przesłuchaniami pokrzywdzonych, a bezkarnie przestępcy chodzą po ulicach, naśmiewają się, chwalą się dalej swoimi występkami. Czyli tu byś widział tylko taką, powiedzmy, uległość prokuratury, czy jednak można by przynajmniej w tym przypadku mówić o celowym działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, w osobie oczywiście prokuratora generalnego Ziobry.
Ja nie wiem, co się dzieje za kulisami struktur rządowych. Nie wiem, po prostu nie wiem i trudno mi jest postawić taką tezę, bo że to jest jakby takie ręczne sterowanie. Ja się, kiedy nie wiem czegoś z całą pewnością, to nie potrafię wyrazić takiego stanowiska. Często jest też tak, że pewne zjawiska takie, szczególnie w tym świecie urzędniczym, dokonują się na zasadzie pewnego dziadostwa. Czyli pewne dziadostwo jest, się dzieje i nie zawsze wynika to z jakby z takiego celowego działania, więc ja po prostu nie wiem, czy jest tak, że ktoś se siedzi obserwuje te wszystkie sprawy i je tam przyhamowuje, kiedy mają dobrze wyglądać, czy tam mają mieć swój jakiś pozytywny efekt. Nie potrafię tego powiedzieć. No po prostu nie jestem w stanie dokonać takiej oceny.
A pamiętasz sprawę, jak pisaliśmy...
Dla takiego publicystycznego, że tak powiem, oglądu problemu można postawić taką tezę, natomiast no, mi jest trudno ją powiedzieć, że jest tak z całą pewnością, bo i tutaj wymienić argumenty.
Pamiętasz tę sprawę, jak pisaliśmy właśnie taki dość obszerny list do prokuratora generalnego pana Ziobry i on został odesłany jako, że to nie do niego, rzekomo bez otwarcia.
A to jest takie funkcjonowanie prokuratury, że ja to czasami też piszę jakieś takie w różnych sprawach, żeby prokurator, bo prokurator ma prawo tam sobie, czy prokurator wyższego rzędu ma prawo przeanalizować sprawę, która jest rozpoznawana, czy była rozpoznawana przez prokuraturę niższego szczebla. Jak prokurator chce, to zrobi. A jak nie chce, to przekaże prokuratorowi niższego szczebla, ten kolejnemu i znowu trafi to do tej samej prokuratury, której działanie bym chciał, żeby prokuratura wyższego szczebla oceniła. I to wynika z tego, że to tak jest. No, jak się prokuratorowi chce, jak jakiś jest taki ważny powód, żeby się mu zachciało, temu prokuratorowi wyższemu, no to oni się tym zainteresują, a jak się nie chce, no to się tym nie zainteresują. I moim zdaniem takie jakby stawianie tezy, że to na pewno ktoś ręcznie steruje, ja bym był ostrożny. Ja bym wolał, żeby zostawić na bok takie tezy, a próbować zawstydzić tą prokuraturę przy pomocy jakiegoś takiego publicystycznego działania, ale też takiego no, zagranicznego działania, bo przecież on na przykład jest ten Departament Stanu, który zajmuje się wolnością religijną na całym świecie, więc być może zainteresuje się też tym raportem. Ten raport, który jest corocznie wydawany przez Departament Stanu, on jest publicznie dyskutowany i gdyby raport, który został sporządzony na przykładzie tych zdarzeń dotyczących środowiska Idź Pod Prąd, został uwzględniony w raporcie Departamentu Stanu, o, to by było prawdziwe wejście smoka.
Tomasz Trapczyński napisał...
Jeszcze tylko mogę zdanie?
Prosimy bardzo.
Można by zawstydzić, oczywiście, i wtedy od razu by ruszyło śledztwo i brygady czerwone, antyterrorystyczne, wszystkie by się ruszyły, gdyby znalazł się jeden uczciwy dziennikarz. Zobaczcie, flagę wywieszą na kościele nie taką. Wszystkie media w Polsce będą pisać. Spalą samochód widzowi telewizji Idź Pod Prąd w ramach całej kampanii hejtu i zaszczucia człowieka. Żaden dziennikarz nie zawstydzi prokuratury.
No to jest wpisywanie się w to, co w polityce napisało w stosunku do pana Sośnierza, że się zgubił, że wystąpił w tej telewizji. No pan Sośnierz im bardzo ładnie odpowiedział, że no ale to póki ktoś mu ust nie knebluje w tej telewizji, no to on występuje i mówi. No niestety i jeszcze raz niestety, no tego nie rozumie się w Polsce. Dlatego mówiłem, że w Polsce jest wielki problem z rozumieniem wolności słowa, wolności myśli, wolności religijnej. Ogólnie problem jest z rozumieniem w Polsce pojęcia wolności. Wielki problem.
Polecamy całość tego wywiadu z Dobromirem Sośnierzem i Andrzejem Sośnierzem telewizji Idź Pod Prąd. Tomasz Trapczyński pisze, powinno się o tej sprawie powiedzieć na konferencji, którą zorganizuje USA w sprawie wolności religijnej. Jaki jest wasz pogląd na tę sprawę?
Oczywiście to będziemy starali się zrobić, ale chcemy działania państwa polskiego dużo szybciej niż w listopadzie. Chcemy na wczoraj, mówiąc przenośnie. Bo te wydarzenia dzieją się od paru lat przy bierności państwa polskiego i wszelkich jego służb. To jest skandal i my się na wczoraj domagamy, a nie na listopad, działania państwa, bo jesteśmy równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej i płacimy na was tam w Warszawie.
Rzeczywiście to nie jest pierwszy akt przemocy przeciwko protestantom. Twój samochód został zniszczony, innego pastora z Kościoła
Mój to
Nowego
kilkakrotnie, to już
Przymierza
wiesz.
Również i obraźliwe słowa były wyryte na jednym z samochodów pastora Kościoła Nowego Przymierza. Asia M. pyta, czy można pozwać prokuraturę Zbigniewa Ziobrę? Czy są nietykalni? To w sumie ich podwórko. Co tu robić? Andrzej Turczyn.
No nie można, no nie, po prostu nie można, no bo jeżeli prokurator podejmuje decyzję procesową i ta decyzja procesowa zaskarżalna później staje się decyzją ostateczną, no to w rozumieniu przepisów prawa, które w Polsce obowiązują, jest to rozstrzygnięcie prawidłowe. I w związku z prawidłowym rozstrzygnięciem, no trudno, żeby iść do sądu i twierdzić, że to prawidłowe rozstrzygnięcie, prawidłowe w rozumieniu przepisów prawa, jest rozstrzygnięciem nieprawidłowym. Co innego odczucie społeczne, co innego poczucie sprawiedliwości, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nie ma w Polsce takiego przepisu, który by mówił, że rozstrzygnięcia, czy to prokuratury, czy wyroki sądowe mają być sprawiedliwe. Nie istnieje takie pojęcie w Polsce. To jest my jesteśmy utrzymywani w takim w takim przekonaniu, że mamy wymiar sprawiedliwości, a ja mówię, że my mamy wymiar prawa, bo w Polsce rozstrzygnięcie ma być takie, jak tam mówi przepis, ale nie musi być sprawiedliwe. No, odpowiedź jest taka, że nic nie można z tym zrobić, dlatego ja mówię o tym, że należy iść gdzieś indziej, no bo jeżeli w Polsce się nic nie dzieje, zapadają rozstrzygnięcia, które godzą w poczucie sprawiedliwości, ale w rozumieniu przepisów prawa są rozstrzygnięciami zgodnymi z prawem, no to znaczy, że trzeba gdzieś iść dalej, no bo oczywiście tak powinien postępować ten, kto się nie zgadza z tym, co się w tej sprawie dzieje.
A to taki pomysł przyszedł mi do głowy. W państwach takich dyktaturach komunistycznych czy islamskich, gdzie jacyś urzędnicy państwowi działają wbrew wolności, czyli niesprawiedliwie i odbierając ludziom prawa człowieka, zaskarża się ich na przykład do sądów amerykańskich i są objęci sankcjami amerykańskimi. Co myślisz, jakby na przykład takiego prokuratora, który w ten sposób torpeduje sprawiedliwość w Polsce i ściganie przestępców w ten sposób, jak gdyby ich jeszcze bardziej podżegając do kolejnych przestępstw i upewniając o ich bezkarności, przed wymiar amerykański zaskarżyć. Co myślisz nad takim pomysłem?
Gdyby mieć dużo amerykańskich dolarów, to pewnie by się znalazła jakaś kancelaria w Stanach Zjednoczonych, która by postanowiła podjąć próbę tego rodzaju działania, ale myślę, że praktyczne działanie okaże się, znaczy myślę, że w przypadku środowiska Idź Pod Prąd okaże się to niemożliwe z uwagi na to, że tych dolarów w takich ilościach z całą pewnością nie macie.
No ale jest takie coś jak pro bono. Przecież ty w wielu sprawach, przypominamy, jak uratowałeś tutaj takiego
Sebastiana
młodego nastolatka z rąk właśnie tego wymiaru prawa, a nie sprawiedliwości i wrócił do rodziców. To tu wszyscy ludzie dobrej woli na Lubelszczyźnie są ci do dzisiaj wdzięczni, bo żaden adwokat lubelski nie chciał się podjąć sprawy. To musiał Andrzej dojeżdżać z Koszalina na własny koszt i oczywiście nie brał za to wynagrodzenia, czyli nie tylko pro bono, ale i dokładając naprawdę mniej więcej z 1000 zł pewnie do każdej takiej wyprawy do Lublina, no wybroniłeś Sebastiana, no może się jakiś amerykański prawnik pro bono znajdzie.
Gdyby się znalazł, to wtedy dobrze.
No to poszukaj.
Ale myślę, że w zasięgu ręki środowiska Idź Pod Prąd jest nadanie tego raportu do Departamentu Stanu, który monitoruje wolność religijną na świecie. To jest w zasięgu ręki i to może przynieść ciekawe efekty.
Tak też zrobimy. Casa Pueblo pisze, hejterzy mogą zniszczyć dobra doczesne, nawet odebrać doczesne życia, ale wiecznego życia i sprawiedliwości, którą przyniesie Jezus, nie ruszą nigdy.
No, piękna puenta, zresztą biblijna. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić tylko ciało. Bójcie się Boga. To jest przesłanie Jezusa Chrystusa i staramy się być Mu wierni. Pomimo hejtu, pomimo tych przestępczych, terrorystycznych ataków, każdego dnia siadamy tutaj czy w innych miejscach, bo przecież wielu naszych widzów, braci i sióstr w Chrystusie ryzykuje, gdzieś tam będąc w swoich domach, w swoich środowiskach, siadamy, mówimy, piszemy, komentujemy, nie dając się zastraszyć.
Tak jak mówiła dzisiaj redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, o godzinie 13:00 i chciała wesprzeć zarówno Grzegorza Doleckiego, jak i Tomka Biskupa, którzy są teraz prześladowani. Erik Zwolski w tym temacie, jeśli chodzi o spalenie samochodu naszego brata w Chrystusie, czy można by zorganizować wsparcie finansowe na zakup nowego. My nie pozostawiamy swoich sobie samym w nieszczęściu.
No amen. To ja nawet przed rozpoczęciem zbiórki już przekazałem Grzegorzowi taką wiadomość, że solidarnie bierzemy na siebie koszty tego spalenia. Tu wy chcecie się do tego dołożyć, proszę bardzo, no, można to zrobić w ramach tych wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Z tego funduszu przekażemy na ten samochód.
Andrzej Turczyn, mecenas Trybun Broni Palnej, był z nami. Dziękujemy Ci, Andrzeju, za te rady, a także za słowa otuchy dla całego środowiska Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Zobaczenia.
To był program Idź Pod Prąd Dogrywka. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.